Na antenie Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia bardzo serdecznie pragnę przywitać pana posła Joachima Brudzińskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie pośle, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, w kontekście pojawiających się wciąż to nowych fal protestu różnego rodzaju środowisk życia społecznego, politycznego, publicznego, podejmujemy refleksję, która przypada w udziale każdemu obywatelowi Polski, jaki jest rzeczywiście stan naszej dzisiejszej ojczyzny. Jako wyborcy mamy prawo także przyrównywać te obietnice, które tak licznie padały z ust polityków podczas trwającej kampanii wyborczej, do tej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć dzisiaj. Jak ten obraz przedstawia się, panie pośle?
No ten obraz nie przedstawia się dobrze i nie mówię to z żadną polityczną satysfakcją, chociaż mogłoby się wydawać, że polityk opozycji powinien cieszyć się, jeżeli nie idzie dobrze partii rządzącej, ale przecież tutaj idzie o Polskę, tutaj idzie o dom nas wszystkich, a sytuacja wygląda tak, jak nie wyobrażaliśmy sobie nawet w najczarniejszych scenariuszach. Ekipa Donalda Tuska, rząd Donalda Tuska okazał się z jednej strony skrajnie nieodpowiedzialny poprzez rozbudzenie nadziei, oczekiwań, w tym również tych oczekiwań dotyczących zarobków wszystkich grup społecznych, wszystkich grup zawodowych. To jest to, co zarzucamy ekipie Tuska jako przejaw skrajnej nieodpowiedzialności, bo rozbudzone nadzieje, rozbudzone oczekiwania dzisiaj wylewają się falą protestów społecznych, ale fala ta zagraża stabilizacji i porządku w naszym domu, w naszej ojczyźnie, bo to, z czym mamy do czynienia chociażby na wschodniej granicy, granicy, która jest dzisiaj granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, tak zwaną granicą Schengen, jest czymś przerażającym i to przerażenie zaczyna udzielać się również naszym partnerom w Unii Europejskiej, bo okazuje się, że rząd Donalda Tuska poprzez takie, a nie inne oczekiwania, które wzbudził wśród pracowników administracji publicznej, w tym również celników, doprowadził do sytuacji, że dzisiaj kierowcy, firmy spedycyjne, transportowe zagrozili paraliżem stolicy naszego kraju. No, jest to przejaw skrajnej nieodpowiedzialności Tuska z jednej strony, a z drugiej strony przejaw skrajnego nieprzygotowania tej ekipy do rządzenia. A przecież cały czas tli się i za chwilę być może wybuchnie z podwójną siłą protest w służbie zdrowia. Już słyszymy zapowiedzi pielęgniarek o tym, że być może odstąpią od łóżek chorych pacjentów. Cały czas jest nierozwiązany problem z zaspokajaniem żądań płacowych lekarzy. Mieliśmy do czynienia z olbrzymim protestem nauczycieli. Słyszymy o tym, że wrze w dalszym ciągu na Śląsku. Niezałatwiony problem górników w Budryku i tak dalej, i tak dalej. A Donald Tusk zamyka się za drzwiami swoich gabinetów, bryluje gdzieś na salonach europejskich, próbuje oddalać od siebie odpowiedzialność za państwo i marzy, jak dzisiaj słyszymy, o jakimś guziczku, który gdyby miał, to mógłby nacisnąć i wszystkie problemy by się rozwiązały. No, osoba, która nie przepracowała jednego dnia w administracji państwowej, w publicznej, która kreowała się w kampanii wyborczej na takiego sympatycznego, wiecznego chłopca, co to w piłkę potrafi pokopać na podwórku, czy pobujać się na trzepaku, no to jednak są za małe kwalifikacje, żeby stać na czele rządu i uprawiać politykę tylko i wyłącznie podporządkowanym własnym, coraz bardziej chorobliwym ambicjom prezydenckim.
Panie pośle, służba zdrowia, szkolnictwo wyższe, górnictwo, transportowcy, dzisiaj także celnicy i gospodarka morska. To jedna chyba z większych klęsk tego rządu, likwidacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej, ministerstwa, które po wielu, wielu latach zajęło się rzeczywiście odpowiednio gospodarką morską za rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego.
Po raz pierwszy ta branża, i co było bardzo charakterystyczne, niezależnie od sympatii politycznych, bo wśród marynarzy czy ludzi zajmujących się gospodarką morską, no są ludzie o różnych poglądach politycznych, ale oni wszyscy jednym głosem mówili i przestrzegali Donalda Tuska, który wywodzi się przecież z Trójmiasta, z wybrzeża, który powinien, nawet jeżeli się na tym nie zna, to znać specyfikę tej branży i jednak nie wsłuchał się w głosy w tych wszystkich, którzy przestrzegali go przed likwidacją tego resortu. I z czym mamy do czynienia? No, sprawy niezwykle ważne, te, które we wszystkich krajach, które stoją przodem do morza, przynoszą wymierne korzyści, czyli żegluga, transport morski, administracja morska, zostały wcielone do Molocha z powrotem do Ministerstwa Infrastruktury. Dzisiaj się dowiadujemy, że został powołany 12 wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury. Razem z panem ministrem Grabarczykiem w tej chwili mamy 12 ministrów, znaczy ministra i 11 wiceministrów w Ministerstwie Infrastruktury. No to przecież jest kuriozum wręcz niespotykane. Rybołówstwo zostało włączone z powrotem do rolnictwa. I co nas spotkało? Pomimo tych wszystkich szumnych zapowiedzi pana ministra Plotkę, czy przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, jak to oni będą przygotowani, jak rozwiążą problemy polskiego rybołówstwa, nasi rybacy przez kilka tygodni oczekiwali na limity, na podziały tych kwot połowowych, które dzisiaj coraz bardziej są kontestowane w Unii Europejskiej. Kiedy minister Gróbarczyk, kiedy premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będziemy twardo w Brukseli u komisarza Borga walczyć o interesy polskich rybaków, że nie dopuścimy do likwidacji polskiego rybołówstwa, wtedy politycznie poprawni euroentuzjaści z Platformy Obywatelskiej podnosili krzyk, jak to idziemy na kolejną wojnę z Unią Europejską. Dzisiaj dowiadujemy się, że prezydent Francji, prezydent Sarkozy na spotkaniu z rybakami francuskimi powiedział, że trzeba odejść od największego idiotyzmu w Unii Europejskiej, jakim są kwoty połowowe. Czyli dokładnie mówi o tym, z czym mieliśmy do czynienia, kiedy na czele resortu gospodarki morskiej stanął minister Gróbarczyk i kiedy Jarosław Kaczyński zalecił twardą politykę w obronie i w interesie polskich rybaków, a nie urzędników brukselskich. I dzisiaj widzimy, że minister Plotkę i cała polityka Platformy Obywatelskiej tak naprawdę sprowadza się do jednego, takiej spolegliwości wobec komisarza Borga, a skończy się to po prostu kolejnym złomowaniem i kolejną falą likwidacji polskiego rybołówstwa, polskich kutrów. No. Ręce opadają. To samo, jeżeli chodzi o te wszystkie projekty, które miały jakoby być przygotowane i gotowe. Donald Tusk w swoim exposé wspomniał o gospodarce morskiej, wie, że to jest bardzo ważne, ale dzisiaj mamy z totalnym marazmem. Nie słyszymy nic na temat kolejnych ustaw, które miały chociażby przywrócić biało-czerwoną na rufy naszych statków. Nic nie słychać, aby była jakaś inicjatywa legislacyjna dotycząca tych wszystkich spraw związanych z pracą, zatrudnieniem polskich marynarzy. W dalszym ciągu nie wiemy, jaki jest pomysł ekipy Tuska na otwarcie portów, na pozyskanie ładunków w polskich portach i tak dalej. Można by wymieniać te grzechy zaniechania. Praktycznie jakiejkolwiek by się nie dotknąć, mówiąc kolokwialnie, działki, okazuje się, że mamy do czynienia z nieprzygotowaną ekipą. Oczywiście zarzuca się nam, że upłynęło dopiero niespełna 3 miesiące od czasu, kiedy oni objęli władzę i jeszcze za wcześnie na krytykę. Jako osoba emocjonalnie związana z gospodarką morską chciałbym mieć jak najmniej powodów do krytyki tego rządu, bo czym innym jest spór polityczny, a czym innym jest to, co każdemu polskiemu marynarzowi, rybakowi, stoczniowcowi, portowcowi leży na sercu, żeby gospodarka morska kwitła, bo z tego są konkretne profity dla naszej ojczyzny. To, co było wiadomym dla wielkiego Polaka Eugeniusza Kwiatkowskiego, to, co nasi poprzednicy, wielcy Polacy w okresie międzywojnia potrafili stworzyć od podstaw polską flotę. Na piaskach małej osady rybackiej powstał największy port na Bałtyku w przeciągu kilku lat, Gdynia. To, co po II wojnie światowej robił Konstanty Maciejewicz, otwierając szkoły morskie w Szczecinie. To, co robili polscy pionierzy w portach Szczecina, Świnoujścia, kiedy budowali od podstaw dumę i chwałę naszej bandery biało-czerwonej. Nasi rybacy, armatorzy rybacy, tego wszystkiego dzisiaj nie ma, a jedynym pomysłem obecnej ekipy rządowej jest nie drażnić brukselskich urzędników. Płakać się chce, wydawałoby się, że trzeba ręce zamywać, ale ja wierzę w twardą postawę tych, na których dzisiaj polska gospodarka morska stoi, czyli polskich rybaków, polskich marynarzy, polskich stoczniowców, polskich portowców. I jeżeli rząd tylko nie będzie przeszkadzał, bo na pomoc nie ma co liczyć, to ci ludzie, którzy przetrwali najczarniejszy okres komunizmu, czy później wychodzenia z postkomunizmu, wszystkie eksperymenty liberałów, które doprowadziły do likwidacji naszych armatorów dalekomorskich, rybołówstwa dalekomorskiego, czy polskich linii oceanicznych, że to się wszystko ostoi. No mam nadzieję, że nie będzie tej zapowiedzi, którą w kuluarach wielokrotnie minister skarbu, pan Aleksander Grat, rozpuszczał, że wezmą się też za ostatniego krajowego armatora, jakim pozostaje przedsiębiorstwo państwowe Polska Żegluga Morska, że będą chcieli komercjalizować i prywatyzować. No, mam nadzieję, że nie popsują tego, co już doświadczyliśmy od liberałów, czyli de facto likwidacji polskich armatorów i polskiej gospodarki morskiej.
Panie pośle, bardzo strategiczną i ważną decyzją była decyzja dotycząca powstania gazoportu. Miał być to gwarant bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny. Tymczasem media milczą i tak naprawdę społeczeństwo nie wie na dzień dzisiejszy, co podziało się z decyzją rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego odnośnie powstania gazoportu.
Tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że im ciszej nad tym, im mniejsze zainteresowanie ze strony rządzących, tym lepiej dla tej inwestycji, bo ci, którzy dzisiaj za nią odpowiadają, krok po kroku ten proces realizują. Ja jestem po spotkaniu z firmami, z przedstawicielami instytucji, którzy prowadzą te inwestycje, czyli Urzędem Morskim w Szczecinie, Zarządem Morskim Portu w Szczecinie i spółką będącą własnością PGNiG-e, czyli Polskie LNG, ten proces się toczy i oczywiście mamy tutaj do czynienia już z pierwszym bardzo dużym znakiem zapytania. To jest to, co było decyzją, powiedziałbym, strategiczną i wizjonerską ze strony pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, czyli decyzja o finansowaniu tak zwanego falochronu wschodniego z pieniędzy budżetu państwa i zapisaniu ponad miliarda złotych w wieloletnim planie budżetowym. Dzisiaj stoi pod takim zapytania, bo nie jest to kontynuowane przez ekipę Tuska. Nie ma w projekcie budżetu na kolejne lata informacji Ministerstwa Finansów, że zostało to zapisane do wieloletniego planu finansowego. I to, co naszym zdaniem powinno być finansowane z pieniędzy polskich, a nie pieniędzy europejskich, po to, aby uniemożliwić tym ciemnym siłom dzisiaj na zachodzie Europy, którym niespecjalnie są zainteresowane tym, aby Polska została uniezależniona od dostaw rosyjskiego gazu, aby była tutaj w pełni zabezpieczona energetycznie, uniemożliwić, czyli cofnięcie pieniędzy brukselskich. To była decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Ale co jest bardzo niepokojące, ja kilkakrotnie pytałem wicepremiera Pawlaka, co dalej z tą inwestycją, co dalej jeszcze z rurą tak zwaną norweską, czyli tym połączeniem stałym z zasobami gazu norweskiego. I tutaj mamy do czynienia z taką dziwną postawą. Cały czas słyszymy, że tu powinny decydować o tym czynniki finansowe, że ten gaz nie może być gazem droższym niż ten ogólnie dostępny na rynku. To były argumenty, które legły u podstaw za czasów rządu Millera, kiedy na czele resortu gospodarki stał poseł Piechota ze Szczecina, kiedy utrącono właśnie ten projekt rury norweskiej, która to miała kończyć się na wybrzeżu rewalskim w Niechorzu. I jeżeli dzisiaj słyszymy, że gwarantem polskiego bezpieczeństwa energetycznego ma być energia odnawialna, oczywiście ona jest bardzo ważna i powinna być rozpatrywana w ramach naszego zabezpieczenia, ale powiedziałbym, że szczytem naiwności jest też sądzić, że w tym obszarze wszystko będzie regulował rynek, że my kupimy ten tańszy gaz rosyjski. To znaczy rozumiem, że Rosjanie wbrew wszelkim zdroworozsądkowym wyliczeniom decydują się poprowadzić tak zwany gazociąg północny po dnie Bałtyku, która to inwestycja z jednej strony zagrozi równowadze biologicznej, ekologicznej naszego morza, ale jest też inwestycją niebotycznie drogą, a jedyny jej cel jest cel polityczny, aby ponad naszymi głowami połączyć Niemcy z Rosją tak zwaną gazociągiem północnym. Mamy ten gaz odkupować od Niemców już po przeliczeniu czy wliczeniu w koszta budowy tego gazociągu, transportu itd., itd. I jeżeli miałoby nastąpić tutaj odstępstwo od budowy z jednej strony gazociągu norweskiego, czyli tej rury norweskiej i budowy gazoportu, czyli jednego z elementów tego procesu dywersyfikacji, bo gazoport jest tylko niezwykle ważnym, ale tylko jednym z elementów. A cała reszta to jest sieć, magazyny i przede wszystkim gazowce i kontrakt na ten gaz, czy to w krajach Algieru, Magrebu, czy Gwinei Francuskiej. Tych źródeł można poszukiwać, ale jeżeli miałoby od tego rząd Tuska odstąpić, to nie należałoby tego inaczej nazwać, jak po prostu zdradą narodową, bo to, miało być gwarantem, co było taką bardzo odważną, pierwszą decyzją pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, później rządu Jarosława Kaczyńskiego, to była właśnie decyzja o uniezależnieniu nas od dostaw rosyjskiego gazu. I dzisiaj obserwujemy to wszystko, co się wyrabia w Rosji. Próba obchodzenia poprzez Bułgarię Ukrainy, próba obchodzenia poprzez Bałtyk, krajów tak zwanej Prybałtyki czy Polski. To wszystko pokazuje mocarstwową politykę Rosji, która nie ma się co dzielić, realizuje swoje polityczne interesy. I oby nie zabrakło wizji, nie zabrakło odwagi dzisiaj tym, którzy stoją na czele resortu gospodarki, aby te niebezpieczeństwa dostrzegać i aby nie kierowali się tylko i wyłącznie tak zwanym rachunkiem ekonomicznym, bo dzisiaj globalnej polityce nie ma miejsca, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, na zwykły rachunek ekonomiczny. Dzisiaj nikt się tym rachunkiem nie kieruje, ponieważ w ten sposób rozgrywa się swoje interesy. W ten sposób Rosja realizuje swoją politykę mocarstwową, a nie kieruje się rachunkiem ekonomicznym, bo gdyby nim się kierowała, to by nie budowała na dnie Bałtyku, tylko pociągnęłaby ten gazociąg na lądzie.
Panie pośle, kolejna sprawa dosyć ważna w naszej rozmowie, ale także dotycząca najważniejszych spraw naszej ojczyzny, to swoistego rodzaju napięcie, które obserwujemy pomiędzy panem premierem, gabinetem pana premiera Donalda Tuska, Pałacem Prezydenckim, prezydentem panem profesorem Lechem Kaczyńskim. Media tę atmosferę, powiedzielibyśmy kolokwialnie, podgrzewają, wprowadzając także społeczeństwo bardzo często w kanał dezinformacji. Jak pan rzeczywiście patrzy na to wszystko, co dzieje się wokół tych decyzji podejmowanych przez rząd pana premiera Donalda Tuska bez wiedzy prezydenta, w momentach, kiedy rzeczywiście prezydent ma konstytucyjne prawo, aby w tych decyzjach zabrać swój głos i stanowisko?
Tutaj mamy do czynienia od początku z bardzo taką konsekwentną polityką, powiedziałbym polityką, którą najlepiej można określić mianem polityki w krótkich spodenkach ze strony chłopców w krótkich spodenkach ze strony tak zwanego małego pałacu, czyli z otoczenia pana premiera Tuska. Na potrzeby tej chorej prezydenckiej ambicji obecnego premiera próbuje się uwikłać autorytet głowy państwa w gorszące spory i takie, powiedziałbym, małe złośliwości od początku, kiedy Donald Tusk i Platforma Obywatelska wygrała wybory parlamentarne. Panowie, najbliższe otoczenie Donalda Tuska, otoczenie premiera, dawało dowody swojej, powiedziałbym, takiej małości i czasami wręcz haniebnej złośliwości pod adresem głowy państwa. Wielokrotnie próbowano za pomocą, mówię to z olbrzymią przykrością, mediów nieprzychylnych panu prezydentowi, wzbudzić takie przekonanie w społeczeństwie, że mamy tutaj do czynienia z jakimiś urażonymi, z urażoną dumą czy z urażonymi ambicjami Pałacu Prezydenckiego. Zapomina się o tym, że profesor Lech Kaczyński, prezydent, niesie na swoich ramionach majestat Rzeczpospolitej, że jest głową naszego państwa, że jest prezydentem wybranym w bezpośrednich wyborach, już abstrahując od tego, czy ma się osobistą sympatię do pana prezydenta, to trzeba pamiętać o jego miejscu w polskim porządku prawnym wynikającym z polskiej konstytucji. I mamy tutaj do czynienia z taką oto sytuacją, jak chociażby ta związana z powołaniem osób na stanowiska niezwykle ważne w polskim państwie, jakim to są stanowiska szefów służb specjalnych, agencji wywiadu, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego. I tutaj w sposób ewidentny narusza się obowiązujące w polskie prawo, mało tego, premier Tusk niedoczytawszy albo źle poinformowany przez swoich doradców bardzo arogancko i niegrzecznie stwierdza, że od zadawania pytań jest ona, nie prezydent, chociaż konstytucja to wyraźnie stanowi, że premier jest zobowiązany udzielić odpowiedzi czy zasięgnąć opinii pana prezydenta. Są powoływane osoby na stanowiska wzbudzające olbrzymie kontrowersje. Dzisiejsza prasa donosi, ile niejasności jest związanych ze sobą pana Bondaryka, obecnego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gdyby Donald Tusk rzetelnie podszedł do swoich obowiązków i rzetelnie pochylił się nad tymi pytaniami, które zadał pan prezydent, gdyby nie dopatrywał się wszędzie tylko i wyłącznie próby wkładania kija w szprychy czy sypania piasku, wtedy gdyby nie podporządkowywał pracy premiera rządu swoim aspiracjom prezydenckim, to być może nie mielibyśmy całej tej sytuacji. No ja nie chciałbym tutaj wracać również do tej sytuacji z ostatnich dni, bo jeszcze w wielu polskich domach nie wyschły łzy po tej olbrzymiej tragedii i straci, jaką był ten nieszczęśliwy wypadek w Mirosławcu. No ale znowu mamy do czynienia z jednej strony z no, czymś absolutnie niedopuszczalnym. Oto minister obrony narodowej nie był w stanie, bo nie chcę zakładać, wykluczam tu nawet w tej sytuacji jakąś świadome działanie, bo gdyby tak miało być, to już by znaczyło, że rzeczywiście z polskim życiem politycznym i społecznym jest totalna tragedia, ale oto minister obrony narodowej przez godzinę nie jest w stanie poinformować zwierzchnika sił zbrojnych, prezydenta Rzeczpospolitej o takim nieszczęściu, o takim wypadku, zwalając odpowiedzialność na pomniejszych urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej, że oto oni będą tam, prawda, według jakichś mniej lub bardziej aktualnych telefonów informować prezydenta Rzeczpospolitej. Jest to temat momentalnie podchwycony przez media i znowu próbuje się tutaj szargać autorytet pana prezydenta, mówiąc, że rozpętano jakąś histerię, w wyniku której to pan prezydent, prawda, poczuł się urażony albo też chciał się licytować z premierem na to, kto prędzej czy wcześniej będzie na miejscu tragedii. No są to rzeczy tak niegodne i tak małe, że aż nie chce się ich komentować. No, prezydent Rzeczpospolitej nie miał żadnej świadomości tego całego zamieszania. Rzeczywiście w momencie, kiedy było to tylko możliwe, pojawił się na miejscu tego nieszczęśliwego wypadku, wyraził swój szczery żal. I tylko tyle. Natomiast apelowałbym do wszystkich, w tym również do dziennikarzy mediów nieprzychylnych mojej partii czy osobie pana prezydenta, żeby na potrzeby swoistego rodzaju tak naprawdę sporu politycznego nie szargali świętości, nie szargali tego wszystkiego, co w sercach każdego Polaka, niezależnie od poglądów politycznych, powinno być poddane zadumie, modlitwie i refleksji.
Panie pośle, chciałoby się życzyć jednego, aby rzeczywiście ci wszyscy, którzy z dobrej woli, w dobrych intencjach głosowali na Platformę Obywatelską, także na niektórych działaczy PSL-u, byli ludźmi konsekwentnymi. Teraz patrząc na to wszystko, co dzieje się w naszej ojczyźnie, potrafili wyciągać odpowiednie wnioski i sobie postawić także pytanie, czy rzeczywiście głosowałem w trosce o lepsze jutro naszej ojczyzny. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem posłem Joachimem Brudzińskim, przewodniczącym Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości. Bóg zapłać, panie pośle, z panem Bogiem.
Panem Bogiem, Bóg zapłać, szczęść Boże.